Cześć, witajcie w nowym roku, to jest podcast Inside Baseball, słuchacie podcastu odcinka 230 z Wrocławia i z Warszawy. Mówią do was Konrad Okoński, szarpnij się.
Oraz Mateusz Żarkowski, zamaskowany maszkaron.
W dzisiejszym odcinku rozgminy, nie pytaj mnie o rzeczy.
A także multisport dieta oraz newsy, czystka na Pornhubie.
Ślub za darmo, jedyny koszt, szacunek rodziny.
Koniec wojny konsol.
Obce chwalicie, swego nie znacie.
Scroll bohaterem bajki dla dzieci.
Update, paprykarz oraz kącik robotyczny, szybka piłka i aftershow. Bo to już miałem dziecko.
Wow, gdzie miałeś to dziecko?
Wszyscy prawdopodobnie...
Na tym... sobie?
Nie pamiętam. Wiesz, że miałem je na sobie parę razy? Założyłem...
Ja widziałem, jak je masz na sobie. Widziałem, jakie masz na sobie.
Mateusz przyszedł do mnie na 10 minut, wręczył nam dwa prezenty dla naszego małego Rysia i uciekł, ponieważ Ryś byłby zbyt przerażający.
Patrzenie na ciebie było zbyt przerażające.
Skarpetki, które kupiliście dla Rysia, niestety pokochała Madara i uwielbia biegać z nich w całym domu.
Ale chodzi w nich?
Nie, przynosi...
Czemu nie założysz?
Założyć kotu skarpetki? Mateusz?
Tak.
Jestem w problematycznym czasie posiadania dziecka, bo dużo osób chciałoby wiedzieć, wiesz, jak jest, jak dziecko, jak wiesz, jak się czujemy, a generalnie jest bardzo chujowo. To jest bardzo zły czas, Mateusz. To jest taki czas, kiedy powinienem się odciąć w ogóle od wszystkich. Bez żadnego kontaktu, żeby jakby nie zmniejszać możliwości tego, że inni będą mieli dzieci.
Dlaczegoż?
Bo dziecko głównie je, śpi i krzyczy i jeszcze się nie śmieje. To znaczy, że musisz bardzo dużo uwagi poświęcić i musisz bardzo dużo pracy włożyć w to dziecko i nie dostajesz nic w nagrodę.
Jak nie dostajesz nic w nagrodę? Czemu się spodziewasz nagrody?
Spodziewam się, że się uśmiechnie na przykład. A tak naprawdę jedyna nagroda, na jaką mogę liczyć, to że przestanie krzyczeć. Także jest to... It's a thankless job being a father. I mother. Także jest to...
Father and mother.
Nie jest super łatwo, tyle wam powiem. Zobaczymy, jak będzie w przyszłości. Jak ty już wiesz, ponieważ gadaliśmy wczoraj, ja... Dziecko bardzo szybko odpaliło mój kryzys wieku średniego i kupiłem sobie Jeepa wczoraj.
Oczywiście.
Jeep jest w skali 1:24 i jest zdalnie sterowany. Mówiłem ci, że kupiłem tego Jeepa, ale nie wiem, czy mówiłem ci, że to, co zrobiłem później, to odpaliłem na YouTubie najróżniejsze filmiki o samochodach zdalnie sterowanych i wszedłem dosyć głęboko w ten temat. Znalazłem dużo filmów, które mówiły o sposobie customizowania najróżniejszych części tego samochodu i zdążyłem zamówić sobie nowy silnik, nowe serwo do sterowania, a także z AliExpress z Chin jadą do mnie mosiężne obciążniki, żeby obniżyć środek ciężkości tego samochodu.
Wow, a czemu nie baterie? Baterie się wrzuca lepiej na dół i będzie wtedy miał więcej mocy.
Wiesz co, motyw jest taki, że ten samochód jest... to jest crawler, to znaczy, że on jedzie 3 km na godzinę i jego przewagą jest tak jakby wspinanie się na rzeczy. Więc on nawet na tej podstawowej baterii i tak powinien działać 30 do 40 minut według stron internetowych, ale zamówiłem sobie dodatkową zapasową baterię. Zakładam, że zmiana baterii na potężniejszą to będzie kolejny krok, bo to wymaga lutowania złączy.
Gdybyś był u mnie, mógłbym ci przyjść i zrobić.
Mógłbyś mi zrobić kontroler, który, wiesz, kontroluje samochód, żeby jeździł sam. Także tak, teraz czekam na ten samochód, został wysłany dzisiaj. Jest wielkości dłoni, wyobraź sobie. Jeszcze wyobraź sobie, że odkryłem jeszcze jedną rzecz. Koło mnie, zaraz jakby za Wrocławiem, bo ja mieszkam bardzo blisko tablic Wrocławia Południowych, jest taki park, w którym znajduje się tor dla samochodów zdalnie sterowanych. i ludzie spotykają się tam w środę, także w następną środę zamierzam pójść poznać nowych znajomych. To jest kryzys wieku średniego na miarę samozatrudnionej osoby z internetu. Może gdybym był youtuberem, to ja, wiesz, kupiłbym faktyczny samochód. No także ten, także tyle u mnie. Dziecko wciąż żyje. Zostało zaszczepione na gruźlicę dzisiaj, więc jeśli ma umrzeć, to na pewno nie na gruźlicę od teraz. Ej, właśnie, mam jedną rozkminę związaną z tym. Moja mama i Monika nie lubią, kiedy mówię, kiedy żartuję sobie z umierania naszego dziecka. Ale czy nie mam właśnie jakby takiego jakby przyzwolenia na to? W tej sytuacji, kiedy dziecko było jakby blisko?
Czy jeśli
moje dziecko
twoja
było...
mama ma pretensje, czy Monika ma pretensje?
No nie lubią, kiedy mówię, na przykład, kiedy dziecko, wiesz, nagle zamyka oczy i zapada w sen, to ja lubię powiedzieć, że zmarł.
Konrad, zawsze możesz mieć nadzieję.
Ale czy nie mam prawa, jeśli moje dziecko było na tej granicy śmierci, czy nie mam prawa jakby żartować z tego, ponieważ to jest jakby taka, wiesz...
Chcesz śmieszną odpowiedź, czy prawdziwą?
Mój adoptowany brat jest czarny, czy mogę w takim razie mówić nigger do niego?
Nie, moja pierwsza odpowiedź jest: Konrad, tylko ty na siebie nakładasz ograniczenia. Możesz robić co chcesz i najwyżej ludziom będzie źle z tym, albo się przyzwyczają. To jest to, co ja robię całe życie.
To fajne.
Więc od tego bym zaczął. A tak naprawdę, no myślę, że musisz się go zapytać. Hej, przeszkadza ci, kiedy mówię, że jesteś martwy? Hej.
O nie mówi jeszcze. O, powiem ci, że powiedział trzy rzeczy w sumie, od kiedy go spotkałem 18 grudnia, powiedział trzy rzeczy. Jedna z nich to było ga, drugie z nich to było ła i trzecia była jakaś taka niezbyt konkretna, nie zapamiętałem. Także tyle, jeśli chodzi o dziecko. Wypraliśmy te prezenty od was swoją drogą.
Co zrobiliście?
Wypraliśmy je. Wiesz, że wszystko, co kupujesz dla dziecka, musi być wyprane? Mhm. Nawet jeśli jest nowe. To jest absurd. Wydawałoby się, że nie ma czystszego miejsca niż fabryka. Ach, dobra, wygadałem się, Mateusz. Teraz ty. I have done my job. As a father and a podcaster.
Czy wiedziałeś, że żeby korzystać z multisporta nie musisz wychodzić z domu?
Tak, dowiedziałem się tego boleśnie, kiedy poszedłem na faktyczną ściankę i powiedzieli mi, że nie obsługuje mnie multisport.
Że nie możesz wychodzić z domu.
Że nie mogę.
Ja wiedziałem, że możesz robić sobie rzeczy online. To by miało sens. Mhm. Ale najbardziej się zdziwiłem, kiedy nawet nie musisz ćwiczyć, żeby robić multisporta, bo otóż to następuje dieta online. Możesz spotkać się z kimś, kto powie ci: hej, w tej pandemii jesz chujowo. I to wszystko za darmo, w sensie w ramach karnetu multisport.
Wygląda, jakbyś za dużo jadł. Znaczy, myślałeś o tym, żeby jeść mniej. Właśnie, jak to dokładnie wygląda? Czy próbowałeś tego w ogóle, czy na razie zobaczyłeś, że jest opcja?
Nie, jeszcze nie próbowałem, bo jak tylko chciałem spróbować, to zrobiły się rzeczy. Jakie rzeczy pytasz? Już ci odpowiadam. Zrobiła się lockdown, w sensie zablokowali multisporty do 17 i teraz ja nie wiem, czy one są jeszcze czynne, czy nie.
What? W sensie nawet zablokowali cyfrową opcję korzystania z multisporta?
Nie, chyba można, nie wiem Konrad. W sensie wiem, że do 17 jest coś z tym. Ja płacę mniej przez to.
Oh. Płacisz mniej, mimo że nie możesz w ogóle korzystać. To brzmi jak moje doświadczenie z multisportem. No dobra, no to w każdym razie ja jestem zainteresowany tym, czego się dowiesz. Mogę ci z mojego doświadczenia z dietetykami powiedzieć, że powinieneś przestać jeść majonez, kabanosy i pić gazowane napoje. Co ty na to?
Nie robię nic. Czekaj, jeszcze raz po kolei.
Przestać jeść majonez, kabanosy, gazowane napoje.
Nie robię tego.
Nie robisz żadnej z tych rzeczy?
Nie.
To skąd jesteś gruby? Co ty jesz w takim razie?
I eat pussy, man. pussy. Nie. Mi się wydaje, że u mnie to jest nieruszanie się bardziej niż jedzenie.
No, ale są, wiesz, są, jest mnóstwo ludzi, którzy się nie ruszają i są chudzi. Główne narkomani.
Ja nie jestem jednym z nich, no właśnie o tym na przykład zając, który się stresuje cały czas.
Nie, no bo gdyby stres sprawiał, że się chudnie, to ja wciąż też byłbym szczupły. A ten ostatni czas nie był dla mnie łaskawy, Mateusz. Na szczęście, wyobraź sobie, pamiętasz jak mówiłem, że kupiłem wagę, która myśli, że mam 40 parę lat? Aha. Całkowitym przypadkiem
już,
ją rozjebałem.
Już tak nie myśli.
Rozjebałem tą wagę, bo robiłem mycie łazienki przed przyjazdem mojej mamy i postawiłem tą wagę na wannie, żeby nie była na ziemi, żebym mógł umyć podłogę. I potrąciłem ją i spadła. Okazało się, że była ze szkła.
A, myślałem, że... co? Morda nie szklanka. Waga nie szkła.
Kupiłem sobie identyczną wagę, tylko o połowę tańszą i taką, która nie ocenia mojego wieku. Tylko zapamiętuję wagę. Zakładam, że przyda mi się równie mocno jak ta poprzednia. Dopóki jej nie rozwalę. Także takie są fakty. Czy nie mogłem kupić mechanicznej, metalowej wagi? Nie wiem. Szczerze mówiąc, nie widziałem takiej wagi w sklepach od lat 90. Masz na myśli taką, która ma sprężynę w środku i kiedy na niej staniesz, to numerki zaczynają... stabilizują się po środku. Ty masz taką z lat 90. No spoko. Lifehack, nie trzymaj wagi w łazience. Dorian, gdzie trzymasz swoją wagę?
Na lotnisku.
Na lotnisku chyba musisz zapłacić 2 złote za wagę, nie? Pod łóżkiem, w kuchni. To są wszystko problematyczne miejsca, bo łazienka jest jedynym miejscem, gdzie mogę wsunąć wagę pod coś. Wszędzie indziej rzeczy stoją na ziemi. Twardo na ziemi. Także nie wiem. Dobra. Wiesz w ogóle, że są, a propos diety jeszcze, wiesz, że są takie serwisy, gdzie możesz się zapisać i płacić im i oni codziennie przywożą ci jedzenie, które jest zbalansowane kalorycznie pod konkretny rodzaj życia? Jest jedna taka firma, która reklamuje się takim wielkim czarnym gorylem i ma mnóstwo reklam na Instagramie i zawsze pokazują mi zdjęcia takich potwornie ubogich talerzy, na których są 2 pomidory i trochę ryżu z napisem 44 zł. I ja nie mogę zrozumieć, kto płaci za te rzeczy. To już ty piszesz maila?
Nie.
Okej, chodźmy ten. Proponuję zagłębić się w newsy, no.
Jebać kozły!
Czystka na Pornhubie. Pornhub, po tym jak wykryto ileś tam przypadków, wiesz, wykorzystywania dzieci w ich wideo, bo Pornhub był wcześniej, działał na zasadzie takiej jak YouTube, czyli możesz po prostu wrzucić film na swoje konto. Możesz nagrać, wiesz, jak się masturbujesz i wrzucić film dla fanów tego, jak się masturbujesz. Ale po tych paru, wiesz, ostatnich aferach, nawet o której o jednej z nich nawet mówiliśmy, pamiętasz? Ta historia o dziewczynie, która została odnaleziona na Pornhubie po tym, jak zginęła i okazało się, że była nieletnia. Gadaliśmy o tym parę tygodni temu. Pornhub postanowił po prostu wyjebać.
Czyli ludzie uprawiają seks z dziećmi? Kto by pomyślał?
What? You can do that? Wyjebali wszystkie wideo, które były niepowiązane z ich programem modelek. Mają taki program, gdzie możesz wysłać... Wiem o tym, ponieważ pisałem do nich w sprawie ewentualnego utrzymywania się z Pornhubu. I oni nie rozumieli, o co mi chodzi, kiedy tłumaczyłem, że mam komiks erotyczny. oni mówili, no to jeśli jesteś modelką, możesz przysłać nam swoje zdjęcie. I takie zasady są teraz. Jeśli chcesz wrzucać wideo na Pornhub, musisz wysłać im swoje zdjęcie, potwierdzić, że jesteś osobą, którą jesteś, swój wiek i wtedy twoje wideo będą mogły być na Pornhubie. Ja, który postowałem tam jakby nagrania swojego rysowania, niestety chyba muszę obejść się smakiem. Wszystkie moje wideo zostały skasowane.
No cóż. Przynajmniej nie zostaniesz, nie popełnisz samobójstwa w więzieniu?
Nie wiem, kto wie, stary. Hej, wszystko przede mną. Wiem, że są inne strony jeszcze, jak YouPorn, RedTube i wiem, że na RedTubie miałem kiedyś jakieś swoje filmy, ale żadna z nich nie jest, żadna z tych stron nie jest taka, wiesz. Chciałbym mieć swoje filmy na stronie, którą mógłbym podesłać swojej babci i nie musieć się martwić, że dostanie wirusa jakiegoś, nie? Innego niż weneryczna choroba. Także jeszcze nie wiem, jak to rozwiążę. Może po prostu będę hostował te rzeczy na Patreonie albo gdzieś. We shall see. W każdym razie skasowali ponad 10 milionów wideo.
Dobrze, nie? W sensie...
Nie. Dlaczego?
No trzeba doładować, będą nowe materiały.
Tak, ale wydaje mi się, że to też mocno ukróci piractwo pornograficzne. No bo nie możesz już teraz samemu wrzucać różnych filmów, które ściągnąłeś skądinąd. Co prawdopodobnie, wiesz, uzdrowi rynek. Żyjemy w dziwnych czasach, Mateusz. Żyjemy w dziwnych czasach.
Kurczę, stary, no wiesz, żyjemy w dziwnych czasach, ty wiesz, co się jakby, wiesz, co się stało w Ameryce, nie?
Czekaj, zaraz znajdę jakiś fajny news, który mogę udawać, że o nim mówisz. Nie mam nic z Ameryki. Chyba atak na ich Kapitol jest jedyną rzeczą, która się wydarzyła. No,
niestety, nie może. Kurczę, aha, to nie o to chodziło.
A nie, czy mówisz o tym, że KFC wypuszcza swoją własną konsolę?
Tak.
Świat stoi na głowie. Mam news o tej konsoli, jeśli chcemy o niej pogadać.
Powiedz mi o tej konsoli, Konrad.
KFC postanowiło, zakładam, że w ramach swojej kampanii reklamowej, wejść do wojny konsol i wypuszczają KFC Console. KFC Soul. Wrzucam zdjęcie tego na czat. Zrobili partnerstwo z firmą Cooler Master, która, o ile się nie mylę, robi obudowy do pecetów. Żeby wypuścić coś, co nazywają konsolą, a co tak naprawdę jest prawdopodobnie przypakowanym pecetem, który jest w stanie odpalać gry z ray tracingiem, jest gotowe do grania w gry VR, może odtwarzać gry nawet w 240 fpsach i w 4K oraz, Mateusz, co jest ciekawe, zgadłeś to zanim jeszcze o tym mówiliśmy przed podcastem, może podgrzać twojego kurczaka.
Ale nie zrobi takiej panierki.
Nie, ona to nie zrobi ci kurczaka. Ty musisz sobie kupić kurczaka gotowego w KFC, ale możesz wykorzystać ciepło twojego komputera, żeby utrzymać go w cieple.
W sensie, myślisz, że to jest coś więcej niż jak to się mówi? Niż gimmick?
Nie.
Ej, no to możesz tu wbudować jakąkolwiek kartę graficzną chcesz.
Nie wiem, czy możesz zmodyfikować to łatwo, bo to jest, wiesz...
Powiedziane było, że możesz, w sensie z tego, co słyszałem, to ponoć możesz wymienić to, co jest tam w środku.
Prawdopodobnie, znaczy wiesz, jest to obudowa do komputera. Karty graficzne są dość ustandaryzowane, bo muszą się mieścić w normalnych obudowach. I ta obudowa została zaprojektowana przez firmę, która się tym zajmuje. Więc po pierwsze, odpowiadając też na pytanie z czatu, co z tłuszczem, wydaje mi się, że jest to tak zaprojektowane, żeby wszystko było bezpieczne. I jak patrzę na ten i tą ilustrację, którą teraz wkleiłem, to wygląda, jakbyś mógł tą kartę na coś innego zamienić, bo Te nowe GeForce'y, one są naprawdę duże. Te RTX-y 2080, nie?
Tam z tego chłodzenia trochę musi być, nie?
No właśnie, wiesz, chłodzenie jakby idzie, jest wypychane do góry i smaży kurczaki. W sensie nie smaży, tylko, wiesz, grzeje. Ale jakoś, nie wiem. Wiesz, pytanie brzmi, czy oni zamierzają wypuścić więcej tych konsol niż na przykład 100 sztuk, które roześlą youtuberom. Tutaj piszą, że ma być odpalona 22. 22 grudnia. A czy została? KFC console launch. Znalazłem mnóstwo newsów, które mówią o tym, że ta konsola zostanie wypuszczona. Ale ani jednego newsa o tym, że została.
Wpisałem buy KFC console i trochę...
Nie ma tego na ich stronie. Jest cała strona na stronie Cooler Mastera o tej konsoli. Ale nie ma przycisku kup.
A... Nie, nie ma tego. Właśnie o to chodzi, że też nie mogę znaleźć.
Także wszyscy mówią o tym, no, że będzie. No, patrz, nawet znalazłem artykuł z 23 grudnia, który mówi o prawdopodobnych wnętrznościach konsoli. A to już jest jakby data po premierze. To tak naprawdę wszystko może być stary jednak bzdura.
No ja widzę, że to jest, widzę, że to może być niezły prank też, nie?
Tak.
Znaczy... Ale z drugiej strony jest to coś, co ma ruszyć rynkiem? Nie jest to tak, że ma to ruszyć rynkiem, że ludzie się zaczną interesować w ogóle konsolami i się okaże, że jakby... No jest to możliwe, nie? Że po prostu trolujesz.
Znaczy no, wciąż wydaje mi się, że byłoby tanio wyprodukować tych konsol na, załóżmy, 100. Nie? Nie wiem. Znaczy nie tak tanio, jak, no, wiesz, zrobić tak. medialny hałas i nie wyprodukować.
W sensie wydaje mi się, że oba. Nie no, nie produkując trochę sprawiasz, że ludzie gadają i się pytają. Produkując sprawiasz, że wychodzą recenzje i nic się nie zmienia. Ludzie szukają i są wkurzeni, że nie mają.
To jest, ja bym obstawiał, że jednak to jest chyba bzdura. No martwi mnie to, że nie ma żadnych recenzji po dacie premiery, ani nie można tej konsoli zamówić. KFC console pre-order. Pre-order to jest słowo, które uwielbia rynek. Znajduję tylko artykuły, które mówią, że tak, ta konsola istnieje i nigdzie nie ma faktycznej recenzji. Wystarczy. Opowiedz mi o ślubach. Jako że zakończyliśmy rok, w trakcie którego wziąłem ślub, albo nawet dwa, to chętnie
usłyszę... Ile zapłaciłeś za swój ślub? Ty zrobiłeś bardzo budżetową opcję, powiedziałeś, nawet nie zjecie na moim ślubie. Ja mam wrażenie, że generalnie ty czekałeś, aż nastanie korona, żeby wziąć ten ślub. Ludzie chcieli cię tam przytulać, gratulować ci. Powiedziałeś, nie, wypierdalaj, mogę najwyżej łokciem cię dotknąć.
Za wesele zapłaciłem 3,5 tysiąca, chyba za obiad, który zrobiliśmy dla rodziny. Nie wiem, czy to jest dużo. To jest chyba mało jak na ślub, nie?
Jest to całkiem mało.
Także widzisz, wykręciłem się koroną. Dzięki.
No widzisz, ci, którzy nie mają możliwości wykręcania się koroną, bo przeskoczyli ten słodki moment, kiedy mogłeś powołać się na lockdown, muszą korzystać z innych aspektów. Tony Standen z Wielkiej Brytanii najwyraźniej, 29 lat, chciała wziąć ślub, ale koszty wydatku były dosyć wysokie, więc przekonała swoich znajomych, żeby zapłacili 8,5 tysiąca funtów.
Jak przekonała ich, żeby zapłacili te pieniądze?
To jest około 42 tysiące złotych. To jest trochę więcej niż ty zapłaciłeś. Trochę więcej niż 10 razy więcej niż ty zapłaciłeś. W bardzo prosty sposób to zrobiła. Po prostu ogoliła się na łyso i powiedziała, że ma raka.
O! Hej.
Jej ojciec, który umierał na raka, faktycznie poprowadzi ją do ołtarza.
O, a jak nie było mu trochę przykro? Czy nie mogła powiedzieć, że zbiera
na swojego
ojca?
Kiedy ją prowadził do ołtarza?
Znaczy nie no, wykorzystała jego chorobę jakby, żeby zarobić pieniądze na ślub, nie wiem. Ale on nie musiał za to zapłacić.
Nie no, wykorzystała swoją chorobę.
Ale ona nie miała choroby.
No, ale powiedziała, że ma... Ogoliła głowę i udawała, że ma raka. Mhm. A może miała raka i wyzdrowiała szybko. Anyway, jestem ciekawy, jaki był jej exit plan. W sensie, hej, jak możemy dostać te pieniądze? Hej, to i to. Ale kiedy się mówi, że nie będzie, masz faktycznie raka? Nie, tak daleko to nie planujemy.
Ej, ale czy oni dawali jej pieniądze na ślub, bo wiedzieli, że ona ma 2 miesiące życia, czy dawali jej pieniądze na próbę leczenia?
Jej umierającym życzeniem było, żeby poślubić 52-letniego męża. Tak. Któremu najwyraźniej wszystko pasowało w tym.
Hej.
On powiedział, hej, wyjdziesz za mnie? On powiedział, kurwa, jak zapłacisz, to mogę nawet wyjść. Nie? To jest twój problem, twoi znajomi i mnie to w ogóle nie interesuje.
I tak umierasz za 2 miesiące. wiesz, ale spójrz...
Jak on się dowiedział?
Spójrz to ludziom w oczy.
Ciekawe, ten koleś jest w wieku jej ojca, bo jej ojciec ma 57.
Czyli na tych dwóch zdjęciach to jest raz jej ojciec i raz jej mąż?
Chyba mąż jej.
O.
Tylko.
Wygląda, ta laska wygląda dużo lepiej ogolona na łyso, szczerze mówiąc.
Nie wiem.
Tutaj ona wygląda na każdym z tych zdjęć wygląda zupełnie inaczej. To jest jak 4 różne osoby.
Nie, ona faktycznie na jednym zdjęciu wygląda jak 4 różne osoby w jednej sukience.
Nie to mam na myśli. Mam na myśli, że na zdjęciu poniżej, jeszcze jak zjedziesz na dół, jest blondynką. Chyba, że to jest inna osoba ze stoka.
No słuchaj... Rak, niezbadane są wyroki raka.
Ej, patrz, ale jeśli robisz ślub, jeśli robisz wesele za 50 tysięcy złotych, to tak naprawdę robisz imprezę dla swojej rodziny i znajomych. Robisz to dla nich, więc może, wiesz, może niech wykrztuszą te pieniądze z siebie.
Co, nie?
Tak. W ogóle...
Przekonałeś mnie.
Wzięła w kościele ten ślub, come on. Z chrześcijanką i kłamiesz o posiadaniu raka, jak śmiesz. Ojej, dobra. 29 lat. Tak stare osoby nie biorą ślubów, powiedział Konrad, 33. 34 za miesiąc, zapomniałem. A ty dopiero 33, co?
Ja nie wiem. Ja w ogóle zapominam trochę.
Ile masz lat? Tak, bo to się przestaje liczyć w pewnym momencie, nie?
Nie wiem, mam ważniejsze problemy trochę.
W sensie, jakie? Mieszkanie, wiesz, na planecie, na której pandemia dewastuje ludzkość? Nie możesz kupienia nowej konsoli KFC albo jakiejkolwiek innej konsoli nowej generacji?
Tak.
Miałem ostatnio mały przypływ gotówki i stwierdziłem, hej, a może mogę już kupić PS5, albo zamówić przynajmniej gdzieś PS5, dopóki mam te pieniądze i jeszcze ich na nic nie wydałem. Jak na przykład na samochodzik. Ale nie mogę. Nie można kupić PS5 nigdzie, nie można nigdzie zamówić. Także wyobraź sobie, że było mi bardzo przykro. I musiałem kupić zdalnie sterowany samochód. Dalej. Obce chwalicie, swego nie znacie. Istnieje w Polsce organizacja o nazwie Freedom Farms, która planuje wysłać 460 gramów marihuany do 460 polskich posłów. Planując jakby zapoznać ich z tą niezwykłą rośliną na osobności, żeby mogli, wiesz, przemyśleć nasze prawo narkotykowe. Pomijając fakt, że jest to, wiesz, szczytny pomysł, to nie wiem, czy ja zaufałbym czemuś, co dostałbym co dostałbym, wiesz, w liście pocztą. Nie wiem nawet, czy jest legalne wysyłanie leków pocztą. Nie no, pewnie jest. Napisali też, że Jarkowi dodali grinder, tabletki i instrukcje. Jeśli Jarek zawsze będzie miał, wiesz, łatwiej w życiu, to niczego się nie nauczy, moim zdaniem.
Czyli czekaj. I co, i myślisz, że oni to da rady?
No, znaczy...
Jarkowi dodaliśmy grinder, bletki i instrukcje. Byłoby ciekawe, gdyby po prostu zostawili Jarkowi dodaliśmy grinder jako apkę.
Żeby nauczył się chapać dzidy. Każdego rodzaju. Żeby przyzwyczaił się do posiadania lufki w ustach. Nie wiem, co chcą osiągnąć tym tak naprawdę, bo... Może rozgłosu dla swojej organizacji w sumie, bo to nie jest tak, że któryś z tych polityków nie próbował trawy.
Nie wiem, czy są w Polsce ludzie, którzy nie próbowali chociaż trawy. To jest...
Nie no, muszą w sensie... być chyba.
W sensie z młodszych, nie wiem, z młodszych? Że ani razu nie byli w Holandii na przykład i nie próbowali legalnie trawy.
Dobre pytanie, nie wiem. Znaczy, wydaje mi się, że znam ludzi, którzy pojechaliby do Holandii i nie spróbowaliby trawy, bo nie są zainteresowani, ale... Ale nie jestem tego 100% pewien. W czasach, kiedy jeszcze używałem, odkrywałem, że jednak większość osób jest pozytywnie nastawiona do tematu, albo skora spróbować przynajmniej raz. It's a gateway drug, Mateusz. It's a gateway drug.
Tak?
Nie no, żartuję.
Tak?
Nie, to jest to samo co alkohol. Ale nie jestem tutaj, żeby namawiać was do narkotyków. Przez ostatni nos. Skrobol bohaterem bajki dla dzieci. Ten tytuł to tak naprawdę clickbait. Fale krytyki ze strony zaniepokojonych rodziców wywołała emisja w duńskiej telewizji publicznej animowanego filmu dla dzieci w wieku 4 do 8 lat o mężczyźnie z najdłuższym penisem świata. Producent bajki przekonuje, że najważniejsze, że szczęśliwa jest grupa docelowa, piszą wirtualnemedia.pl. To nie jest promowanie perwersji i pornografii i pedofilii, moim zdaniem. Zobaczcie screena. To przede wszystkim nie tak wygląda męski ludzki penis. Proponuję wam włączyć wideo.
No, on wyprowadza psa.
Jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda.
Zamiast smyczy ma tego psa.
W bajce niekontrolowany penis sprawia mężczyźnie liczne kłopoty. Na przykład kradnie dziecku lody.
Tak, albo widzę, że on zaprzedzi do takiej karocy i penis na końcu penisa trzyma maskę.
O, tutaj jest nawet... Jeden odcinek na tym, pod tym newsem, jak pojedziesz na dół, to możesz zobaczyć jeden odcinek. On łowi ryby na tego penisa, unosi się na nim jak na helikopterze, odbija się na nim jak na pogo, poskramia lwa, strzelając nim jak z bicza.
Ja pierdolę. Mi się podoba.
Tak, ale jest to trochę jak z innego świata. Wow. Chciałbym, żeby ktoś płacił mi za produkowanie takiego materiału. Może tak będzie kiedyś. Według telewizji DR, w telewizji oraz w internecie planowana jest emisja 20 odcinków serialu. Twórcą filmu jest reżyser duński, który twierdzi, że głównego bohatera wymyślił po rozmowach z własnymi dziećmi. Jest wiele pozytywnych komentarzy od rodziców, którzy wykorzystali film do porozmawiania z dziećmi o ciele. Na przykład, a czy ty masz dużego penisa? Nie? Nie poskromisz lwa.
To musisz wyprowadzać psy normalnie.
O Jezu, dobre. Mały update ze Szczecina. Pomnik paprykarza szczecińskiego, koło którego wyprawiłem wesele, zostanie usunięty, czy też został usunięty. miejski konserwator zabytków powiedział, że jest to kicz bez wartości artystycznych i pomnik został usunięty. Nie będę się rozwodził na ten temat, bo już rozwodziłem się nad nim w przeszłości. Ale uważam, że jest to zła decyzja i jest mi przykro, że to się zdarzyło.
Trochę tak, w sensie... Jeżeli już usuwasz, to chyba powinieneś zaproponować coś innego. W sensie tak głupio powiedzieć, nie, 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 to jest chujowe, a co innego?
Majonez...
Ale nie to!
Ej, jak wiemy dobrze, to miejsce, gdzie stał ten pomnik, jest popularne.
Powinniśmy mieć szczecińskie buty na koturnie.
Tak, pomnik buta na koturnie.
Nie?
Tam w ogóle ma też stanąć, wiesz kto, szef wszystkich szefów. Nie wiem, czy już stoi.
A, Krzysztof Jarzyna.
Krzysztof Jarzyna, pomnik. Ciekawe, czy już stanął, bo miał stanąć. Nie znalazłem nic nowego o tym, niestety. Kiedy mówiliśmy o tym, że były sprzeciwy i że pomnik mimo wszystko stanie, to nic się od tego czasu nie wydarzyło chyba. Trudno. Ale dotychczasowy pomnik zniknął. Przejdźmy do robotów.
Witamy w sekslochu.
Real life mapa Hunsfotów. To jest artykuł na Antywebie o kolesiu. Czekaj, czy to jest w ogóle w Polsce? Nie. YouTuber Lucas Risotto z kanału Lucas Builds the Future na YouTubie wynajął niewielki zamek przez portal... Wyobraź sobie, że możesz wynająć opactwo przez portal Airbnb. Jeśli chcesz, wiesz, przespać się i zjeść śniadanie w zamku, to możesz. Zrobił zdjęcia z drona, żeby narysować własną mapę, po czym stworzył aplikację na telefony, tak żeby każdy użytkownik, każda osoba, która bierze udział w tej akcji, mogła zostawiać mapy na ślady na wirtualnej mapie, tak samo jak w filmach o Harrym Potterze. Więc mogłeś mieć faktyczną, działającą mapę Hunsfotów, która analizowała, gdzie są wszyscy użytkownicy w danym momencie. Zakładam, że to jest jakby coś w rodzaju tego? LARPa? A może po prostu taki, wiesz, taki stunt. Chyba po prostu stunt. Chyba chcieli zrobić po prostu taki projekt z mapą. Ale jest to fajne bardzo. I pierwszy tego typu projekt, o jakim... Bo jak się zastanowisz, to jest naprawdę nietrudne do zrobienia. Potrzebujesz tylko, żeby wszyscy mieli jakiegoś rodzaju nadajnik. I napisać program, który umieszcza ich na mapie. Bardzo fajne. I drugi newsik, tym razem z Polski. Naukowcy z Uniwersytetu Waszyngtońskiego, przepraszam, przeczytałem warszawskiego wcześniej, stworzyli niewielkiego drona, którego nazwali Smellicopter. Ten dron potrafi rozpoznawać zapachy. I jest biohybrydą, czyli połączeniem maszyny z żywą tkanką. Wszczepili żywy fragment ćmy do tego drona. Czy to jest jakby legalne? Czy to nie jest znęcanie się nad zwierzętami w jakimś prawie? No to już to twoja specjalizacja.
Ojej, czekaj, Smellicopter. To już, ale to już jest kolejny kopter, nie?
Ale tym razem to nie jest jakby artystyczny projekt, tylko to jest faktycznie naukowa rzecz. Wszczepili fragment ćmy, żeby mógł wykrywać zapachy, wycieki gazu.
No generalnie jest dużo problemów z tym, z rozpoznawaniem zapachów. Mieliśmy na studiach, miałem takiego znajomego, który robił właśnie, zrobił chyba robota niuchacz, który właśnie podążał za ścieżką zapachową i to było bardzo ciekawe. Bardzo ciężko się to robi, bo te no zapach jest chyba jedną z najtrudniejszych rzeczy do badania, nie? Bo musisz mieć jakiś reaktor, który potem przetwarza to na... Musisz mieć jakiś receptor, który to przetwarza na...
Na impulsy.
O Jezu. No tak, na prąd, nie? W sensie, tak. No, w jakiś sposób generuje napięcie na przykład, które da się mierzyć. I dosyć trudne, żeby w ogóle to zaobserwować, nie? Żeby zaobserwować zmianę czy cokolwiek. Zapach jest w ogóle bardzo, bardzo trudny. Jedyny taki żeby zrobić to właśnie z bio, no to jest dosyć dobre obejście, no umówmy się, nie? No, jedyny problem jest taki, że ćmy cierpią, tak?
Znaczy, teoretycznie nie wiem, czy to jest żywa ćma. Znaczy, napisali w sumie, że tak. Żywy fragment ćmy. Ale czy wydaje, to nie jest po prostu słabe tłumaczenie? Czy nie chodzi o to, że jest to żywa tkanka? Ale martwa ćma?
Wiesz co, no generalnie nie ma to znaczenia. Nie, no musi jakoś żyć, bo inaczej byłoby to... Inaczej by to umarło, nie? To musi się w jakiś sposób regenerować, chyba że wszczepiają to,
znaczy,
i to jest
umiera.
Razowe.
Oni napisali tutaj, że... czekaj, ile to trwa? Generalnie wykrywa w niecałą minutę zapach, podczas gdy wcześniejsze wersje całkowicie mechaniczne wykrywały, potrzebowały 10 minut. I tutaj było napisane... wkładali małe przewody do końcówek wydrążonej czułki, która pozostawała aktywna biologicznie i chemicznie przez 4 godziny. Także zakładam, że musisz co 4 godziny nadzieć
nową
ćmę.
Czyli zabijasz ją i wykorzystujesz to, że działa. No wiesz, no generalnie można gorsze rzeczy zabijać, nie? I podłączać do tego.
Tak.
Koty. Dzieci. Co ty, dzieci same umierają. Nie trzeba ich nawet zabijać.
Mamy taki motyw, bo my gramy w D&D z Belle, nie? I ja gram w obecnej przygodzie, ja gram diabelstwem. Taką laską, która jest, no jest diabelstwem, jest potomkiem demonów i ludzi. I przeczytaliśmy po pierwszej sesji, że diabelstwa generalnie nie jedzą tego, co inne istoty, tylko diabelstwa jedzą surowe mięso i piją krew. I zaczęliśmy... Tak. Ja zrobiłem sobie taką tabelkę z tyłu karty postaci i generalnie, no bo to jest moja pierwsza postać, która je surowe mięso, więc postanowiłem, że będę próbował każdego przeciwnika, z którym będziemy walczyć. I problemem jest to, że wszyscy przeczuwamy, że ludzkie dzieci prawdopodobnie są najsmaczniejsze, ale jeszcze tego nie sprawdziłam. Ale mamy odpowiednią drużynę do testowania tych rzeczy, ponieważ jest tylko jeden człowiek w naszej drużynie i jest to laska, która została skrzywdzona przez ludzi i nienawidzi ludzi. A jest półelfką, jest półczłowiekiem. Więc
to
jakby...
zjeść tylko jej połowę.
Mogę jeść ludzi, bo nikomu w drużynie to nie przeszkadza.
A elfie dzieci nie będą smaczniejsze? One są bardzo rzadkie.
Jezus, a ja chciałem spróbować elfa, Mateusz. Zobaczymy. Generalnie z tego, co zauważyłem, to im potężniejsza i bardziej inteligentna rasa, tym najwyraźniej jest smaczniejsza.
Czytałem, że istnieje coś takiego jak... Wpisałem elfie dzieci i wyskoczyło mi coś takiego jak zespół Williamsa, który się nazywa Dzieci Elfy. Mhm. Więc jesteśmy na tropie. Co to sprawia? Twarz. Dysmorfia twarzy, na którą składają się charakterystyczne morzewiny uszne, szerokie czoło, długa rynienka podnosowa, grube wargi, pogłębiona nasada nosa, obwisłe policzki, a u większości dzieci tęczówki są niebieskie. A czas... cechy te są się widoczne pod koniec pierwszego lub drugim roku życia. Jeszcze nie wszystko stracone.
To wyglądają jak ten taki rudzielec, którego wklejano w różne miejsca kiedyś. Co się nazywał? Jak on się nazywał ten koleś? Takie wystające przednie zęby bardzo.
I don't know.
Nie, ja po prostu zamierzam zjeść faktyczne elfie dziecko. Ale wiesz, w grze jakby co, żeby nikt nie myślał, że jestem potworem.
Oczywiście. Musisz zjeść w grze, żeby nie zjeść swojego prawdziwego dziecka, ponieważ tak działa.
No, jestem ciekawy. Nie no, zakładam, że smakowałoby tak, system, jak pachnie. Man. Zakładam, że będzie smakowało tak, jak pachnie.
Smacznie?
Czy smacznie? Nie wiem, dosyć ładnie. Znaczy jest czyste, nie? To pachnie dosyć ładnie. Wiesz, to moje dziecko, jestem pewien, że są chemiczne procesy w organizmie, które pilnują, żebym lubił to dziecko. Żebym go nie roztrzaskał o ścianę, kiedy, wiesz, wydziera się i nie przestaje, mimo że ma zapewnione wszystkie potrzeby.
Słyszałem, że dużo matek ma z tym problem.
Że nienawidzi dziecka?
No, że jest, że depresja poporodowa jest czymś takim, jest dosyć częstą rzeczą i generalnie matki mają bardzo duże wyrzuty sumienia, że chcą roztrzaskać dzieci. Ja mówię, chciałaś roztrzaskać przed urodzeniem dzieci, to chcę, dlaczego miałoby to zmienić?
Wydaje mi się, że trzeba o tym mówić, bo inaczej każdy będzie miał takie, na pewno, takie dziwne
na
myśli.
Na pewno, szczególnie przy dzieciach. No.
O, Rysiek, chcieliśmy cię roztrzaskać o ścianę.
W ten sposób gwarantujesz im. To jest tak jak. Gdzie to było? Był jakiś taki koleś, jakiś pisarz polski, który kolekcjonował płody w słoikach.
Nie wiem. Jestem pewien, że jest ktoś na czacie, kto nam powie. Ale Dave'a nie ma akurat teraz. Jego podejrzewałbym o taką dziwną wiedzę.
Ojej, nie mogę znaleźć. Moja polonistka o tym mówiła, zając by wiedział.
Pisarz
Nie mogę znaleźć właśnie.
Płodów.
Wiem, że mówiliśmy i ciągle mi nie...
A czy to jest tak jakby pisarz, jakby... Czy to jest osoba, która jest znana z pisania, czy to jest po prostu kolek, który kolekcjonuje płody, a także jest pisarzem?
Nie, to był jakiś pisarz, przynajmniej jakiś stary pisarz, albo jakiś taki twórca, artyst, nie, no mi się wydaje, że na polskim nam mówiła o tym babka.
Wow, czekaj, może trzeba wpisać kolekcjoner płodów po prostu, bo jeśli nie jesteś pewien, czy był artystą, czy pisarzem. Bla. Cholera, nie wiem. Jeśli chcecie zobaczyć płody w słoikach, generalnie można pójść do muzeum. Jeśli uda wam się dostać do muzeum medycznego, to można popatrzeć na takie rzeczy. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu ma takie muzeum, gdzie przechodują płody w słoikach. Udało nam się tam kiedyś wejść, mówiąc, że jesteśmy z ASP i chcemy porysować anatomię.
O. I co, porysowaliście anatomię?
Tak.
Czy śmieliście się po prostu z nich? Nie. Jesteście w słoiku, a my nie.
Ludzkie ciało nie jest już dla mnie śmieszne, Mateusz. Widziałem go dużo.
Jezus, ja pamiętam jak kiedyś, najdziwniejsza rzecz w ogóle, pamiętam jak kiedyś ty chyba pracowałeś przy Dead Island? Mhm. Ja wchodzę do ciebie, patrzę, co masz otwarte na komputerze, a tam były z jednej strony nagie modelki, a z drugiej strony rozkładające się ciało.
Mhm. Bo musiałem stworzyć rysunki z obu.
Ej, a propos, będę miał zajebistą polecankę w aftershow.
Dobra. A chcesz przylecić szybką piłkę najpierw?
Tak, możemy.
W takim razie szybka piłka. Mężczyzna w Wielkiej Brytanii po pijaku zmienia urzędowo imię na Celine Dion. Jest wielkim fanem i nie zamierza obecnie zmieniać go z powrotem.
Sylwestra, mieszkaniec wschodniej Francji, stracił głowę w wypadku z udziałem fajerwerków.
Tak, jeszcze jedna osoba została ranna i ponoć w tym
stracił głowę dla fajerwerków?
Tak, tylko dosłownie. Head was torn off, dosłownie, w tej wiadomości.
O Jesus. Ale to przypadkiem, czy jest celowo?
Nie, no wiesz, był wypadek i urwało mu łeb. Jeszcze jedna osoba została ranna, ale prawdopodobnie nie tak zabawnie, dlatego okay. Nie pisali o nim.
Nie wypalił, podeszli i wypalił. Tak. I odleciały głowy.
To praktycznie Jezus. 99% wypadków z fajerwerkami zaczyna się od tego, nie?
Powiedziałem ci kiedyś z Jerzem.
Co?
Odpowiadałem ci kiedyś historię z Jerzem.
A czy zawiera fajerwerki? Bo to może być przerażające. Zawiera
głowę.
Głowę jeża?
Okej. Tak, opowiem ci to.
Opowiedz.
Więc kiedyś we Wrocławiu jeszcze dwa, trzy lata temu, coś takiego, już jakiś dawny czas, miałem coś takiego, że biegałem w nocy codziennie i było takie charakterystyczne skrzyżowanie. No i to skrzyżowanie było blisko takiego małego parku. I pewnego wieczoru, godzina pierwsza czy druga w nocy, ja sobie biegnę i widzę, jak przez ulicę na pasach przechodzi jeż.
O.
Tak mały, tak tu, tak idzie. I myślę, ha, jest druga w nocy, normalnie bym go, wiesz, tam może ściągnął, może bym go ściągnął z tej ulicy, już kiedyś tak raz zrobiłem, ale ale mówię, nie, jest druga w nocy, nic się nie stanie, nie będę mu przeszkadzał. I przebiegłem przez to i patrzę, że jedzie taka, i wiesz, i zaraz za rogu widzę, że jedzie ciężarówka. Mhm. Mówię, nie, i tak się odwracam, ta ciężarówka zakręca na tym, patrzę na tego jeża, ta ciężarówka zawraca i słyszę tylko takie, nie. Jak przejeżdża najeżdża na tego jeża, głowa jego wystrzeliwuje z jednej strony i leci takim rozpryskiem przez 3 metry.
No co ty, nie wierzę, żebyś mi o tym nie powiedział.
Nie, bo dla mnie to była trauma, ja to wyparłem, ale jak zobaczy, jak do tej pory, jak sobie to przypomnę, to miałem taką masakrę i ta ciężarówka pojechała i nic, a ja tak patrzę i tak jeżu, co się stało? Zawiodłem cię. No, mam małą traumę do dzisiaj z tego powodu.
Chcesz powiedzieć, że został rozjeżdżony? Przepraszam. Ej, kiedy ja widziałem człowieka potrąconego przez pociąg, to powiedziałem o tym na podcaście. Cieszę się, że i ty wykorzystałeś nas, żeby zrzucić to z siebie.
Konrad, gdybym miał... Gdyby, wiesz...
Nie wiedziałem też, że można cię straumatyzować. Myślałem, że jesteś, wiesz, jesteś zbyt twardy wewnętrznie na to.
Oczywiście, że da się mnie straumatyzować. Na przykład nie kiedy powiesz mi, że znalazłeś 5 martwych ludzi, ale kiedy powiesz mi, że zginął jeż, to tak. Ponoć to jest cecha psychopatów. Widziałem, to było w Rodzinie Soprano.
Że czujesz empatię dla zwierząt, ale nie dla ludzi?
Tak, w Rodzinie Soprano dzieci tego mafioza dowiedziały się, że psychopaci mają dziwne, mają jakieś tam cechy i zaczęły na niego patrzeć, bo one trochę go podejrzewają, że jest mafiozem. Mhm. I powiedziały mu to, że w ogóle charakteryzuje się dużą tam brutalnością i tak dalej, brakiem empatii i szczególnym takim rozczuleniem w stosunku do zwierząt i chyba i dzieci, czy coś takiego. I w tym odcinku on robi te wszystkie rzeczy i się łapie na tym, że na przykład przed chwilą zabił kolesia, a tutaj widzi dziecko i mówi, o tu.
Wow.
Super jest ten stary. Jeśli nie widziałeś Rodziny Soprano, to jest jeden z zajebistych serialów.
Słyszałem takie opinie, że jest bardzo, bardzo dobry. Ale wydaje mi się, że jeśli podejrzewasz sam siebie o bycie psychopatą, to znaczy, że nie jesteś psychopatą, nie?
Nie. Tak nie działa.
Nie?
Wiesz, jak poznasz osobę, wiesz, jak poznać najłatwiej osobę narcystyczną?
Autystyczną?
Narcystyczną.
Narcystyczną, jak?
Tak, naukowcy próbowali opracować bardzo różne złożone testy na to, czy ktoś jest narcystyczny. I okazało się, że jest jeden test, który triumfuje nad wszystkimi, jeśli chodzi o skuteczność. Uh-huh. Wystarczy zapytać.
Czy jesteś narcystyczny? I ta osoba wtedy mówi, o, tak.
Tak, tak, i to jest prawda.
Czy jesteś narcyzem?
Boy, do I.
Oh, please. Okej, okay, dobra.
Czarnuszku, prośba.
Gdzie byliśmy? Tutaj, dobra.
Plac zabaw.
Plac zabaw w Gdańsku zostanie otoczony elektronicznym pastuchem, ponieważ dziki...
Dziki wchodziły na ten plac?
Dziki w nocy przychodzą. Dziki w nocy przychodzą na plac. Zakładam, że może będą włączać prąd tylko w nocy? To będzie fajnie. Znaczy, hej, moim zdaniem to jest atrakcja dla dziecka.
Ale to przecież jest tak, że się go włącza, nie?
Tak, ale to jest atrakcja dla dziecka, bo dziecko wie, że krówki stoją za wiesz, pod prądem, za ogrodzeniem pod prądem. Po prostu mówisz dziecku, że teraz ono jest krówką.
Children go to the playground to get their kicks.
No i dokładnie. Dalej.
Kierowca Ferrari w Lubuskim za wyprzedzanie radiowozu z prędkością 220 km na godzinę otrzymał mandat 1000 zł. Po odwołaniu podwyższono go do 5000 i musi zapłacić koszty postępowania sądowego. To mandat podwyższono czy koszty?
Mandat koszty podwyższono. Tak. On się odwołał od tego mandatu i podwyższyli mu do 5. W sumie nie wiem, co chciał uzyskać tym odwołaniem. Powiedzieć, że nie fair dostał tak wysoki mandat? Oprócz grzywny musi zapłacić koszty postępowania sądowego. A podwyższyli grzywnę do 5000.
Szkoda, że nie ma żadnych detali. To by było ciekawe.
No, jakie chciałbyś
dostać? Za kółko musiała wziąć pasażerka.
20 punktów karnych dostał.
No zakładam, że to jest normalne, no, że jeżeli masz Ferrari, no to mówisz, będę się odwoływał, mój prawnik cię dojedzie. Sąd mówi, mieszkasz w Polsce. Więc albo dasz mi łapówkę, albo ja cię dojadę.
łapówka.
Ja to rozumiem trochę, nie? Że tak to mogło wyglądać.
Może dał za małą łapówkę, ponieważ wiedzieli, że go stać. Lodziarnia Good Lud wprowadziła lody o smaku majonezu kieleckiego. I z Instagrama wiem, że na premierze tych lodów był Jakub Dębski i raportował, że lody nie są smaczne, ale też nie wie, czego się spodziewał. Tak, we all came there to be disappointed. It's what we wanted.
Oj, w ogóle Dema uwielbiam. On mi czasami robi dzień bardzo mocno.
Tak, jest dobry. Jest dobry.
Uwielbiam go, bo jego stronę na fejsie, ponieważ jest totalnie randomowa. I... podoba mi się to.
W ogóle mieliśmy odcinek z Demem kiedyś, jeśli ktoś słucha nas pierwszy raz, to poleciłbym wam, który to jest odcinek, ale zniknął search na naszej stronie i nie wiem, jak go znaleźć teraz. Znajdę go kiedyś. Tutaj ostatnie.
Australijski uciekinier uratowany przez myśliwych z drzewa nad jeziorem pełnym krokodyli.
Uciekinier w sensie, że został wypuszczony za kaucją i miał opaskę na nodze. Zerwał tą opaskę i próbował uciec.
Najwyraźniej ta opaska miała bait dla krokodyli.
Mateusz, jesteś tym robotem.
To mi się już nie zdarza.
Zdarza ci się. Zdarzyło ci się teraz. Myślałem, że znalazłem odcinek z Demem, ale chyba...
Halo.
Nie. Dębski. Tak, jesteś. I brzmisz dobrze.
Brzmisz wyśmienicie.
Yeah. 29 odcinek. Ile tych trzy? To jest odcinek z Demem. Czyli dawno, dawno, dawno temu. I co? To by było na tyle, jeśli chodzi o standardowe rzeczy w naszym podcaście.
Czego znowu chuje?
Czas na after show. Woo! Widziałem dwa filmy animowane.
O stary. Weź mi nie mów. Widziałem je i widziałem też pierwsze, bo nie wiem, czy ty miałeś te poprzednie. Secret
tak.
of Kells.
Secret of Kells i Song of the Sea. Bo ja chciałem mówić o filmie Wolfwalkers, który jest najnowszym filmem Cartoon Salon. To jest studio, które stworzyło Wolfwalkers. Secret of Kells oraz Song of the Sea. No jestem ciekaw, co myślałeś o Wolfwalkers, bo mi się podobało, uważam, że jest to niezły film, ale wpędziło mnie w tak straszną depresję.
Depresję?
Strasznie negatywny film po prostu.
Opowiedz mi o tym. Opowiedz mi o tym.
Miałem wrażenie, że Wolfwalkers to jest film... w którym nie ma nadziei. To jest historia dziewczynki, która jest córką myśliwego w Kilkenny, w czasach takich bardziej średniowiecznych, kiedy Anglia przejmuje jakby kontrolę nad Irlandią i jakby Irlandczycy nie są do końca zadowoleni ze swojej nowej władzy. I ten myśliwy jest taką osobą trochę z zewnątrz, właśnie chyba z Anglii, i ma się zajmować poławianiem wilków. Także ta dziewczynka, główna bohaterka, jakby nienawidzi wilków. I zaczyna jakby wykradać się do lasu, co jest zabronione dla dzieci, i poznawać... poznawać wilki, poznawać istoty, no, które jakby potrafią zamieniać się w wilki.
Tak, spotyka istoty z legend, tak jakby, które wcześniej jest powiedziane, że żyły z ludźmi w zgodzie, miały jakąś moc leczenia, a teraz są spychane z lasu, który jest karczowany.
Właśnie nie wiem, czy było tam tak, że oni żyli kiedyś w zgodzie z ludźmi?
No jest powiedziane, że jest pokazane w pierwszej scenie, jak jeden z tych ziomów zostaje gdzieś tam ranny i zostaje uleczony przez matkę.
Tak, jest kilka takich postaci. Jest
oni żyli,
farmer,
oni
który...
żyli w harmonii, powiedzmy. Nie, jeśli nie w zgodzie, to przynajmniej nie przeszkadzali sobie. Czasami pomagali.
Ale to jest też farmer, który jest w trakcie wydarzeń, także to nie jest jakoś dawno. Po prostu jest jedno wydarzenie, które pokazuje, że jest jedna osoba, która miała pozytywne doświadczenie z wilkami.
Tak, ale no, chodzi o to, że jest to jakiś lore tego miejsca. Mhm. I tyle,
ale wszyscy
oni
się
nie,
boją
że,
ich wciąż.
Oczywiście. Mhm. No mi się mega podobał. Ja mam zresztą to samo było z tym Secret of Kells.
O, bo gdzie, super.
Wiesz co, to jest inny rodzaj legend. To jest tak jak, to są tak jak baśni Grimm. To wiesz,
trochę
baśnie. Tak. Te celtyckie legendy, one mają ci pokazać jakiś konkretny okres, jakieś konkretne wyrzeczenia, nie? Mhm. Mi się bardzo podobała i oglądało mi się to bardzo pięknie, nie? Pokazuje ci bardzo mocno taką nieumiejętność komunikacji, ten strach, który trawi tego ojca też. No i która nie potrafi za bardzo się komunikować też z nim.
Tak, więc generalnie strach jest bardzo dużym motywem jakby całego filmu, bo większość decyzji i problemów, które się w filmie pojawiają, są właśnie motywowane strachem jakiegoś rodzaju, nie przed czymś. Czy przed wilkami, czy przed wykluczeniem społecznym, czy przed innością. Generalnie, znaczy wiesz, mój problem z tym filmem jest taki, że on nie jest przyjemny moim zdaniem. Jest bardzo mroczny, większość rzeczy, które się dzieje, jest raczej negatywna i nawet zakończenie, które w teorii jest pozytywne, jest tak naprawdę gorzkie bardzo.
Co masz tam myśli gorzkie?
Nie chcę za bardzo spoilować całej kreskówki i zakończenia. Ale nie miałem takiego wrażenia, że cokolwiek kiedykolwiek stanie się jakby że kiedykolwiek będzie lepiej. Film nie daje ci takiego wrażenia. Są na przykład dzieci w tej wiosce, które też nienawidzą wilków i też chcą chwytać wilki. I te dzieci jakby film nie robi żadnego kroku, żeby pokazać ci, że kolejne pokolenia na przykład będą inne.
Oj, no mi się to podoba. Bo to ci pokazuje, że to są czasy umierających legend.
Tak.
I tak jest. Oglądasz to, żeby to jest trochę Dark Soulsy, nie? Trochę magia i te rzeczy naturalne gdzieś umierają, ustępując miejsca cywilizacji. Mhm. I te rzeczy z legend schodzą. To jest trochę Wiedźmin. Jak
tak,
się nad tym zastanowisz.
Tak, ja chyba byłem po prostu nastawiony na innego rodzaju film. Ja się nie spodziewałem, że dostanę coś tak mrocznego i nie podziałało to na mnie dobrze. Byłem
to ciekawe,
w mocnej depresji przez cały dzień potem.
To ciekawe, bo ja miałem coś takiego, że bardzo mi się podobały ten poprzedni, ten Secret of Kells. Mhm. I sam Secret of Kells też był jeszcze mroczniejszy, mi się wydaje, więc miałem coś takiego, że no oglądasz bajki, które tłumaczą, które nie mają zostawić ciebie w dobrym nastroju czy w jakimś pozytywnym. Mają ci opowiedzieć legendę, bajkę i powiedzieć, tak działa życie, trochę cię przygotować na to, że jak to trochę ci opowiedzieć historię przemijania i tego i pogodzenia się z pewnymi rzeczami.
Ale chyba Secret of Kells miał zakończenie, które było dobre.
No w Secret of Kells wszystko się kręciło wokół książki. którą trzeba było napisać w obliczu, czy przekazać w obliczu kryzysu wikingów. Tam chyba.
Mm-hmm. Ja już nie pamiętam dokładnie.
No sam oczywiście, samo zakończenie w Wolfwalkers to jest trochę jebnąć wszystko i wyjechać w Bieszczady.
Tak, jakby nie ma żadnej nadziei, ale zawsze możesz wziąć z tych, których kochasz i odejść.
No myślę, że to jest dobry przekaz też.
No może. Ja mówię, nie wiem, może byłem źle nastawiony, kiedy film oglądałem, ale miałem wrażenie, że nie ma nadziei w tym filmie. Że nic się dobrze nie skończy, że nie ma dobrego wyjścia z żadnej sytuacji.
Tak, no rozumiem ten motyw. No ale z drugiej strony...
No nie jest to film dla dzieci. Dla starszych dzieci tak.
No powiem ci, że no dla wszystkich ludzi muszę powiedzieć, że Sean Bean podkłada głos pod ojca.
O, nie wiedziałem tego.
Więc do końca możecie się zastanawiać, czy przeżyje, czy nie.
Ale aha, zdecydowanie warto go zobaczyć. Nawet jeśli mielibyście zareagować na niego tak jak ja, to animacyjnie jest przepiękny.
Mi się podoba bardzo ta negatywna postać. Ten antagonista, Lord Protector. Mhm. Tak, bo on jest super. On jest pokazany jako koleś, który obejmuje władzę w nowym... W ogóle może dlatego, że jestem stary, ale coraz częściej utożsamiam się z villanami w filmach. I on obejmuje władzę w małym miasteczku i musi je sobie podporządkować. I wszystkie te jego akcje są całkowicie racjonalne. Jest bardzo, bardzo mi się to podoba.
Tak, są trochę rządy twardej ręki, ale są faktycznie...
No one muszą być twardej ręki, nie?
Ma motywację, no. I robi rzeczy. I z jego perspektywy robi słuszne rzeczy. Co?
Big Mouth jest nowy!
To jest nowy sezon tego serialu z Netflixa z ludźmi z dużymi ustami i z personifikacjami ruchania, nie?
Jest nowy, w ogóle z personifikacjami ruchania, tak jakby. Fuck.
Widziałem tego kilka odcinków. Było
ale
okay.
Doszedłem, Konrad.
Czy to jest aż tak dobre?
To mi zrobiło dobrze. Nie jest super dobre, ale lubimy to oglądać. Jakby ma dużo nawiązań śmiesznych i ja w ogóle bardzo lubię Nicka Krolla, który jest, no, jest, on nie jest super śmieszny, jego humor jest często nie trafia do ludzi, a ja lubię, jest głupi, jakby jest głupi w ten taki fajny, głupi sposób. Bardzo lubię tego kolesia, jest dla mnie takim czarnym koniem w ogóle. On w parodiach gdzieś wyszedł. Koleś z takim bardzo dużym dystansem do siebie, dla ludzi, którym gdzieś tam trochę to podeszło. Na przykład on robił Kroll Show. To jest taki bardzo stary, sketchowy serial. Nie?
Big Mouth, ja widziałem bardzo dawno, jak wyszedł pierwszy sezon, widziałem kilka odcinków i miałem wrażenie, że to jest taki mocno edukacyjny, że to jest taka edukacja seksualna w formie komediowego serialu, nie?
Bo jest, ale... No wiesz, no ty zaraz będziesz musiał edukować dziecko, no to zobacz sobie, jakie są sposoby edukowania tego dziecka.
Puszczę mu Big Mouth.
No i koniec. I to jest to.
Zobaczę sobie w takim razie.
Puścisz mu South Park po prostu i tyle. I będziesz wiedział, że dobrze wychowałeś dziecko. Od żartów, od pierdzeniu przejdzie w rozkrojnik polityczne.
Tak, czemu nie? Ale wiesz, na przestrzeni 20 paru sezonów, także zdąży dojrzeć też razem z serialem.
To co? Jeszcze jedna animacja. Jeszcze jedna animacja, bo akurat ją obydwoje widzieliśmy.
Soul. I z tego, co gadaliśmy wcześniej, mam wrażenie, że mieliśmy trochę inne reakcje na Soul.
Bo no.
Dla mnie Soul, przede wszystkim Soul zobaczyłem po Wolfwalkers i było dla mnie takim miłym uleczeniem mojej duszy po tym, co zrobiło mi Wolfwalkers. Bo oczywiście jest to bardzo przyjemny film o bardzo miłych rzeczach, o inspiracjach, o znajdowaniu sensu życia. I... ciężko mi go trochę ocenić, bo uważam, że to jest film taki w stylu Pixara. Takiego Pixara jak lubię, czyli nie jest to, wiesz, kolejny sequel Toy Story i nie jest to taki podręcznikowy, ale nudny film jak Coco na przykład, którego jedynym morałem jest rodzina jest taka ważna, ojej. I Soul mi się generalnie bardzo podobał. Mało było nie, mi no trochę jest... nim muzyki, ale...
No. No dla mnie tak, że masz... Pixar robił, hej, co gdyby zabawki miały emocje. Potem było Inside Out. Hej, co gdyby emocje miały emocje. Tak. No i teraz jest Soul, co gdyby czarni ludzie mieli emocje.
Dlaczego ty i ktoś na czacie mówi, że to jest film o czarnych ludziach? W sensie, co... Ja w ogóle nie miałem wrażenia, że rasy bohaterów miały jakiekolwiek znaczenie w tym filmie.
Nie miały, ale jest to ciągle śmieszna rzecz do powiedzenia.
Dla mnie ten film trochę był jakby niekompletny. W sensie wszystkie elementy tego filmu działały dla mnie, były okej.
Okay. Jak dla mnie był przekombinowany, nie?
Był przekombinowany.
Mam coś takiego, wrzucili jakieś rzeczy, które się nie łączą, wrzucili to z jakimś new age coaching, niebo.
To było takie przedniebo trochę, nie?
Jak na... No, miałem coś takiego, że mówią, no, generalnie te istoty jest... Nie chcę za bardzo spoilować, ale trochę mam coś takiego, że te istoty w niebie mówią, ha, tutaj pójdziesz i nauczysz się tego, tutaj pójdziesz i nauczysz się tego, a potem on mówi, hej, ale ja nie mogę tego, a te wszechmocne istoty, trochę anioły mówią, ha, śmieszni ludzie, w ogóle się nie rozumieją, w ogóle nie rozumieją, o co chodzi, to kogo to jest wina?
No jest, całe to niebo jest jakby takim mechanizmem, który wokół którego ma się, na którym się opiera jakby to, co się dzieje w filmie, w jaki sposób on się dostaje z powrotem na ziemię i jak ta fabuła się rozwija, ale to niebo nie daje takiego wrażenia, że ono się trzyma kupy. Tak jak w Inside Out miałeś wrażenie, że w głowie każdej osoby jest kraina zbudowana przez emocje i doświadczenia tej osoby i to wszystko działa faktycznie, to w Soul miałem wrażenie, że to jest wszystko po prostu mechanizm fabularny.
No i ja miałem trochę podobnie, że w ogóle te rzeczy wszystkie są jakieś niewyjaśnione, ledwo się stykają ze sobą. Ostatecznie jest to film o kolesie w kryzysie.
Tak, a to znaczy, ale te rzeczy, które się dzieją na Ziemi są całkiem spoko tak naprawdę, nie? No, jest ciekawa fabuła tego filmu koniec końców, moim zdaniem. Pomysł jest ciekawy.
Wiesz co, no jest ciekawy, ale ten cały film możesz zamieścić jednym takim quote'em, który bardzo lubię.
Jaki?
Before enlightenment, chop wood, carry water. After enlightenment, chop wood, carry water.
No tak, no faktycznie trochę chyba masz rację. Znaczy no...
Ja bardzo lubię ten quote i uważam, że jest bardzo mądry, no ale ostatecznie pokazuje ci kolesia w kryzysie, który trochę nie dojrzał. Też mam coś takiego, że ten film trochę w żadnym miejscu nie... W sensie pół na pół może na końcu, ale trochę pokazuje ci kolesia, którego jest bardzo ciężko lubić. Ten koleś jest całkowicie taki... egocentryczny, nastawiony gdzieś na siebie, na jakieś rzeczy, nie dostrzega rzeczy, ludzi obok i to, co się dzieje, jakby nie próbuje z tymi ludźmi wchodzić w jakąś dyskusję, jest skupiony na... To dlatego oczywiście, że jest w kryzysie, nie osiągnął tak. Nic, no i wie, że mu to ucieka, ale mimo to... mimo to jest to takie... Nie wiem.
Ja uważam, że film jest spoko, nie jest perfekcyjny i na pewno nie jest na poziomie na przykład Inside Out.
Rozumiem też, że opowiada o kryzysie wieku średniego trochę.
Pewnie trochę tak. Ja wciąż bym go polecił. Uważam, że jest fajny. Zwłaszcza jeśli macie ochotę na coś miłego, to ten film bardzo dobrze działa. I jeśli mogę coś powiedzieć o animacji, to dużo się mówiło o tym, że przy Toy Story 4 Pixar zrobił niesamowite kroki, jeśli chodzi o animację, jeśli chodzi o symulację fizycznej kamery w świecie 3D. I to widać po tym filmie zajebiście. Ten film jest miażdżący wizualnie, moim zdaniem. Jest świetny.
No, ja nie miałem czegoś takiego. To już o wiele bardziej podobał mi się Wolfwalkers, który jest wizualnie dla mnie niesamowitą perełką, bo w ogóle nie wiem, czy ty to zauważyłeś, nie gadaliśmy o tym,
no.
Ale ten film ma zabawy w ogóle sztuką. Na przykład w średniowieczu nie było perspektywy, to jest to, co Ola zauważyła, więc wszystkie te rzeczy nie mają perspektywy.
Tak, to jest, to było też w... Ten motyw był też w Secret of Chaos. I tak. To studio jest znane z tego, że robi, znaczy ja ich kojarzę z tego, że robią często właśnie ciekawe kompozycje scen, gdzie wszystko zamyka się w formie jakiejś ikony albo jakiegoś rodzaju, jak w przypadku Secret of Kells, ilustracji w Starej Księdze, nie? Oni się lubią bawić takimi rzeczami. W Wolfwalkers może nawet było mniej tego niż w Secret of Kells, gdzie to było naprawdę często wykorzystywane. Ale tak, nie, te filmy są, wiesz, ciężko je porównywać, bo jeden jest animacją dwuwymiarową, a drugi trójwymiarową. Bardzo zaawansowaną technologicznie. I na pewno nie chciałbym ujmować niczego Wolfwalkers, jeśli chodzi o animację. Jest śliczny. Jest naprawdę śliczny. A, polecam zobaczyć oba.
Ja mam... Jeszcze mamy dzisiaj bardzo dużo dobrych polecanek i ja muszę jebnąć coś, są dwie rzeczy, które mi rozwaliły głowę. Nie wiem, mogę wrzucić do następnego albo powiedzieć teraz.
Jak uważasz? No, zapomnisz potem.
No może. Jedną z pierwszych rzeczy, którą chciałbym polecić, bo jest to po prostu perfekcyjne, to jest The Great. The Great jest serial o Katarzynie Wielkiej, carycy Rosji, która urodziła się w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. I jest to babeczka, na razie jest to miniseria. I jest wyjebana. Gra tam Elle Fanning i Nicholas Holt. Nicholas Holt to jest, on w Nowych X-Menach grał Bestię. On jest takim pięknym kolesiem.
Wiem,
on grał
wiem,
też w Mad Maxie. Witness me.
A, tak.
I
tego młodego.
Wyjebany jest ten koleś po prostu i ten serial jest niesamowity, bo przede wszystkim to nie jest przebierany film, to jest komedia, to nie jest historyczny film czy coś takiego. Oni mówią, to historia miejscami prawdziwa. I niesamowite. Oni przeplatają, oni mówią do siebie normalnym językiem, trochę przeklinają do siebie, trochę się ze sobą droczą, trochę, wszystko jest osadzone oczywiście, wiesz, w Rosji i to jeszcze XVIII-wiecznej, gdzie car ma całkowitą władzę, więc oni, wiesz, piją i krzyczą hoza i rzucają szkło na ziemię, nie? Pompa tego całego serialu jest niesamowita, no i jak dla mnie jest to piękne, nie? Pokazuje ci o młodej dziewczynie, która trafia na dwór, no i próbuje go rozpracować. Swoje opinie mogę powiedzieć dopiero jak zobaczysz oczywiście i możemy o tym pogadać, ale no wszystkie postacie w tym serialu są pełne.
O.
To jest bardzo ważne dla mnie, że wszystkie, każdą z tych postaci trochę lubisz, trochę rozumiesz, trochę się identyfikujesz, naprawdę bardzo mi się podoba. No i podoba mi się też to, że najsilniejszą postacią wcale nie jest, przynajmniej najsilniejszą, najciekawszą postacią wcale nie jest też ta sama Katarzyna, wydaje mi się, że car jest najciekawszą postacią tutaj. Ale też każdy ma swoje cele. Na pewno jest to też takie fajne wejście w tym, jak osoba, jakbyś na przykład chciał infiltrować dwór, jakby to wyglądało, na co musisz zwracać uwagę. Bardzo, bardzo fajne to jest. No my sobie analizowaliśmy to pod jako powerplaye. I dobrze się bawiliśmy w ten sposób.
Ja akurat szukam, czy można to gdzieś zobaczyć, ale tak, jest na HBO Go. So that's nice.
Tak, jest też wszędzie indziej w internetach.
Tylko w HBO Go, jeśli chcesz zobaczyć go faktycznie, wiesz.
Tak, jeśli chcesz zobaczyć go faktycznie.
Legalnie. Some of us
jest też...
have the fear of God put into them.
Jest też niesamowita rzecz i to jest, mi się wydaje, perełka. Jestem bardzo zachwycony. Szukałem ostatnio polskich filmów i ciężko było znaleźć mi coś dobrego. Mm. Takiego, coś sobie mi pogładziło po brzuszku. Ale mieliśmy ostatnio parę fajnych rzeczy i jedną z rzeczy z ostatniego tam miesiąca to jest Hater.
To jest polski film?
Hater to jest Sala Samobójców 2, nazwali to. To ma być bardzo w ogóle niezwiązane z Salą Samobójców, o. Ale Hater jest niesamowity z jednego powodu. Po pierwsze, główną rolę gra tam Maciej Musiałowski i to jest takie nasze małe odkrycie. Kiedy się poznaliśmy z Olą, Ola podrzuciła mi film, który się nazywa Sawyer. Mm-hmm. Sawyer to jest taki bardzo, to jest film, który robiony był na zaliczenie filmówki. I więc jest go ciężko dostać, ciężko zobaczyć, ale gdzieś na CDA był dostępny. On ma bardzo słabe oceny, a jest, bo jest niezrozumiany prawdopodobnie, ale jest zajebisty. I jest to taka króciutka tragikomedia, godzina 30 trwa i tamten Maciej Musiałowski wyszedł jakby. Przynajmniej ja go tak zobaczyłem. On tutaj widzę, że grał w jakichś małych shortach czy w jakichś takich rzeczach wcześniej, ale później wyszedł Hater. Teraz, niedawno. I on całkowicie zdominował tą rolę. Jest po prostu naprawdę, naprawdę fajna rola. W ogóle wszyscy tam się bardzo dobrze spisali. I mam coś takiego, że no, siedliśmy o tym, nie mogąc spać o pierwszej, siedzieliśmy do czwartej, żeby to zobaczyć i przegadać.
Kurde, no to jest to, jest to niezła poleconka. Wrzuciłem też linka do Sawyera, do naszych notek, jakby co.
Sawyer jest ciekawy i chyba jest dostępny gdzieś na CDA. To jest film, który bardzo ciężko dostać, bo on nie wyszedł do dystrybucji. Więc bardzo ciężko. No ale sam Hater jest też bardzo ciekawy, jest bardzo mocny. On nie dostał, jakby aż jestem zdziwiony, że ludzie mają takie mieszane opinie o nim, a mi się podoba, bo on zostaje też na bardzo mocno na wierzchu rzeczy. On się nie zagłębia jakoś gdzieś tam mocno, ale za to cały czas się trzyma fabułą. Mhm. Co jest ciekawe, bo ostatecznie nie chcesz jakby... Alternatywa byłaby taka, że mocno by się skupiło na jakimś wewnętrznym życiu, czy na jakichś wewnętrznych problemach, czy powodach, czy czymś takim, podczas kiedy to za bardzo nie jest istotne i tylko by cię nudziło tak jakby, odrywałoby cię od samego problemu. Poza tym dojście do tego, dlaczego i spróba zrozumienia, dlaczego rzeczy dzieją się, jakie się dzieją, też coś mówi. No ostatecznie ja byłem zachwycony, no, główną rolą, trochę kamerą. Kamera na przykład jest bardzo naturalistyczna. Nie wiem, czy to jest kwestia kopii nagrania czy coś, ale oni mają, wszyscy bohaterowie, to jest takie bardzo mocne HD i wszyscy bohaterowie mają jakieś zmarszczki na twarzy, jakieś takie niedoskonałości i bardzo fajnie to kontrastuje w ogóle dopełnia to zniszczenie trochę, które w nich zniszczenie, czy ta taka gnuśność, która się w nich przejawia. Jest to bardzo ciekawe.
No dobra, jeśli będę chciał kiedyś zobaczyć polski film, to spróbuję. A Hejtera można gdzieś zobaczyć? Wiesz, może?
Nie wiem, na VOD.
A, no na tak, VOD jest na pewno. Jakieś takie...
Za dychę możesz go pewnie kupić.
Dobra. Dobrze. Very well then. 2 million.
W ogóle jak byłem na święta, to bardzo podobało mi się VOD. Muszę powiedzieć, że nie licząc tego, że mieli chujową strasznie jakość dostarczanych usług i te rzeczy się ścinały przy oglądaniu, to muszę powiedzieć, że jakby dostęp do polskich filmów jest fajny, więc fajnie móc zobaczyć sobie rzeczy polskie, których nigdzie nie ma. No i mam nadzieję, że coś, że będą takie platformy, gdzie można zobaczyć.
Tak, tak, w ogóle rzeczy, na VOD można też zobaczyć dużo filmów generalnie. Czasami tylko na przykład z polskim lektorem, jakiś film, który akurat chcesz zobaczyć, a nie ma go ani na Netflixie, ani na HBO, ani nigdzie
indziej. Tak samo ponoć francuskie, widzę, że też francuskie filmy, których ciężko jest dostać gdzie indziej, się mogą pojawiać tam. Więc generalnie widzieliśmy na przykład przez święta Bon Epus, to jest szkoła dla żon, szkoła dobrych żon, coś takiego. I to jest też ciekawy taki film, trochę początki feminizmu.
Ale się robisz tym smakoszem filmowym.
A, zdarza mi się.
Dobra, dzięki za te polecanki. Very well. Very well then.
No i co? I to, muszę powiedzieć, że pograłem z Konradem S3 i muszę tobie podziękować, bo przywróciła mi wiarę w ludzkość.
Dark Souls 3 przywróciła ci wiarę w ludzkość?
Tak, nie brakowało mi takich gier. Brakowało mi takich gier, które są jednocześnie wyzwaniem, jednocześnie sprawiedliwe, jednocześnie możesz jakby łatwo przegrać, możesz inwejdować. Jest naprawdę bardzo mi się podoba cały system tej gry.
Tak jest. My jesteśmy już pod koniec gry, ale mamy jeszcze do skończenia pierwszy dodatek i do zrobienia cały drugi dodatek. Także jeśli ktoś jest zainteresowany, może zrobimy ten stream następnym razem.
Możliwe. No, ja widziałem też, że wyszło coś takiego niedawno, co się nazywa Cinders, czy coś takiego, i to są jakieś rozszerzenia, to które jest, zmieniają grę.
To jest fanowski mod chyba. Pytanie brzmi, czy możesz w nim grać koopa? Bo chyba nie?
Nie wiem, czy nie zostaniesz zbanowany.
Prawdopodobnie zostaniesz. Są mody, za które można dostać bana. Ale może trzeba będzie spróbować tego kiedyś. Dobra. To tyle. To zapraszamy. Ja dam znać, jeśli będziemy grali w The Dark Souls z ochotą streamowania. Jeśli ktoś będzie chciał do nas dołączyć. Przeszliśmy większość gry bez was, ponieważ nie wiem, może były święta, bo chcieliśmy pogadać z Mateuszem bez streamowania nas do sieci. Ponieważ byliśmy rozluźnieni.
Było zajebiście. Fajnie się grało.
Jest jedna ciekawa gra, którą nie wiem, czy polecam, ale jest dosyć głośna i dosyć szanowana. Nazywa się Spelunky 2.
I to ja jest... kojarzę coś. Ja kojarzę ten,
Spelunky ten... to jest taka gierka, w której, która ma dosyć prostą grafikę i chodzi w niej o to, żeby wchodzić coraz głębiej w takie podziemia i umierać. To jest roguelike. Ale to nie jest taki roguelike jak Hades, że dosyć szybko po kilkunastu przejściach możesz już przechodzić grę i przechodzisz grę kolejne razy, żeby odblokować coraz więcej historii. Tylko Spelunky jest zajebiście trudne, jest bardzo łatwo umrzeć i w zasadzie chodzi o to, żeby umierać i poznawać grę coraz lepiej, bo jest tam mnóstwo różnych mechanizmów, sekretów i różnych dziwnych postaci i miejsc, do których możesz dotrzeć i które możesz wykorzystać w jakiś sposób. Obczaj sobie jakiś, nie wiem, kogoś grającego w tą grę. Ja ją sobie kupiłem na PlayStation, żeby może pograć w nią, kiedy będę leżał z synem na brzuchu. I jest dziwna. Nie wiem, czy mi się podoba jeszcze. Jest, no bo jakby Hades jest bardzo przystępny, fajnie się w niego po prostu gra, a Spelunky...
Ja miałem problem z Hadesem, bo ty mi powiedziałeś, jak niesamowita jest ta gra. Ja zagrałem i przeszedłem ją za czwartym razem, czy coś takiego.
Właśnie wiem, strasznie szybko ją przeszedłeś.
I mówię, nie wiem, czy jest sens grać. W ogóle miałem coś takiego, że to zepsuło część questów, bo ludzie mi mówili, że hej, jeszcze coś tam, jeszcze się nie do... jeszcze coś zobaczysz, a ja mówię, już to widziałem.
No, bardzo to było dziwne, że przeszedłeś się tak szybko. Ale no, najwyraźniej tak potrafisz grać, no. Co ci powiem? Apparently you're pretty good at this gaming thing.
Nie. Później grałem wiele razy i nie mogłem tego powtórzyć, więc miałem farta, że trafiłem na dobry zestaw, na dobry build po prostu.
No faktycznie mogło tak być, ale i tak musiałeś załapać jakby mechaniki dosyć szybko.
Bo jednak nie, miałem taką tarczę, którą się rzuca.
No.
I ona, jak daszujesz i rzucasz, to ona zadaje większy damage i jeszcze się odbija więcej razy i jeszcze coś tam kombuje. Więc miałem coś takiego, że tak naprawdę to mogłem nie podchodzić do przeciwników, tylko rzucać z dala ich tarczą i zadawać bardzo duży damage i uciekać.
Tak,
więc w ogóle z nich nie podchodziłem.
No, ale to wiesz, trzeba, to i tak wymaga, Hades wymaga, jeśli masz dużo cierpliwości, to można w tej grze na pewno dojść daleko. Ja na przykład nie mam cierpliwości, dlatego umieram w Soulsach tak często. No dobra, kończymy na dziś, stary. Idźmy jeść jakieś obiady, kończyć pracę na dziś.
Zróbmy tak.
Głaskać swoje dzieci.
Wow, łażdź dzieci, dziwko.
Dziękujemy wam wszystkim na czacie, że nam towarzyszyliście. Pozdrawiamy was, jeśli słuchacie nas na YouTubie albo w formie podcastu na naszej stronie. I co? Życzymy wam dobrego nowego roku, nie?
Jest, tak robimy, tak życzymy.
To był 230 odcinek podcastu Inside Baseball. I z Wrocławia oraz z Warszawy mówili do was Konrad Okoński, szarpnij się.
Oraz Mateusz Żerkowski, maszkaron makaronowy.
Cześć.
Ja czasami spotykam ludzi na imprezach i oni krzyczą do mnie, jebać!
Inside Baseball to darmowy podcast, za który możesz zapłacić, jeśli chcesz poczuć się lepszym niż inni śmiertelnicy. Odwiedź patronite.pl/InsideBaseball albo kliknij link Patronite na naszej stronie. Jeśli podobnie jak 99% populacji ludzkiej nie wpisałeś ręcznie adresu internetowego od przynajmniej 5 lat. Inside Baseball jest nagrywany na żywo na naszym Discordzie. Link do serwera, a także wszystkie dotychczasowe odcinki znajdziecie na stronie ibpodcast.blogspot.com. Jesteśmy na YouTubie i Facebooku jako Inside Baseball. Można skontaktować się z nami przez Discord, Facebook albo przez adres e-mail konrad.coco@gmail.com. Inside Baseball jest produkcją studia CocoArt. Zapraszam do czytania komiksów na stronie konradokoński.com.